Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. W studiu Radia Mors witamy dzisiaj pana Piotra Arłukowicza, adiunkta na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w Instytucie Informatyki w Zakładzie Sztucznej Inteligencji. Dzień dobry.
Witam państwa, dzień dobry.
Żeby zrozumieć matematykę, trzeba między innymi zrozumieć geometrię. Czy faktycznie istnieje coś takiego jak wyobraźnia przestrzenna? Bo często nauczyciele mówią, że uczeń, żeby zrozumieć geometrię, musi mieć wyobraźnię przestrzenną. Czy coś takiego istnieje, czy jest potrzebne i czy można to wyćwiczyć?
Powiem tak, nie jestem fachowcem, więc się wypowiem. Wyobraźnia przestrzenna to jest jeden z rodzajów wyobraźni i jest na pewno potrzebna do wyobrażania sobie przestrzeni i różnych geometrycznych zawiłości. Jest na pewno mile widziana wtedy, kiedy uczniowie ją posiadają. Ale przygotowując się troszeczkę pod kątem wyobraźni tych ćwiczeń, które mam na myśli, dowiedziałem się też, że są ludzie, którzy nie mają wyobraźni przestrzennej, nie mają wyobraźni wizualnej, czyli są takie osoby, które w ogóle nic nie widzą w swojej głowie, nie potrafią sobie tego wyobrazić. Jeżeli wziąłbym taką kartkę, na przykład całą białą, czystą, niezapisaną, postawił na jej środku kropkę, to te osoby potrafiłyby zrobić coś takiego, potrafią sobie o tym myśleć, ale nie widzą tej kartki w głowie. Więc może jesteśmy tutaj trochę bliżej do wyobraźni przestrzennej, ja mówię o wyobraźni wizualnej, ale jest to na pewno rzecz, którą nie każdy ma. No i warto to ćwiczyć. Jeżeli mamy taki dar, powiedzmy sobie, żeby widzieć coś we własnych myślach, to jest to właśnie ta wyobraźnia, o której chciałbym porozmawiać.
Jak można taką wyobraźnię ćwiczyć?
Są na to różne sposoby. Takim najprostszym z tych sposobów to jest przede wszystkim oglądanie świata i później przypominanie sobie pewnych rzeczy. Mówi się, że są takie jakby kotwice albo pewne wyzwalacze wyobraźni, ale to jest tylko jedna z takich grup metod. Inny sposób to jest powiązanie wyobraźni z emocjami. Jeżeli się na przykład czymś bardzo przejmiemy, coś na nas mocno wpłynie, czasami jakiś film, czasami jakiś obraz albo jakieś bardzo silne przeżycie, niekoniecznie miłe, czasami to może być wypadek samochodowy, to wtedy też zapamiętujemy czasami bardzo wyraziście to, co się dzieje. No i można później powiedzieć, że w naszej wyobraźni taki obraz funkcjonuje bardzo mocno, a ma to związek z emocjami, które też wpływają na proces zapamiętywania i na samą wyobraźnię. Także są dwa sposoby takie generalne, przynajmniej w tym, co ja widziałem. Można ćwiczyć ją spokojnie na różne sposoby, a można ćwiczyć poprzez emocje.
W internecie można znaleźć takie filmy dzieci, osób dorosłych, które oglądają kostkę Rubika, która jest zmieniona, rozsypana powiedzmy w ten sposób. Oglądają ją, później zasłania się im oczy i oni ją układają z zamkniętymi oczami. Czy to jest właśnie wyobraźnia przestrzenna?
Myślę, że tak.
Czy pamięć przestrzenna?
Tak się składa, że parę dni temu widziałem w internecie film jakiegoś młodego chłopaka, który miał na stole 150 pomieszanych kostek. Obejrzał je wszystkie, zasłonił sobie oczy jakąś kartką, zawiązał szmatą, pochylił głowę i ułożył wszystkie te 150 kostek. Zajęło mu to jakąś godzinę 40 minut. Nie patrząc. 150 pomieszanych Rubików, każdy inny. Więc jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że to już mnie zdumiało, że tak powiem. Gość pomylił się tylko w przypadku 25, ułożył 125. No więc jest to wyobraźnia przestrzenna, jest to super pamięć przede wszystkim i takie zrozumienie jakby tej kostki. Zresztą, jak mówimy
czegoś
o kostce
takiego
Rubika,
chyba już nie można wyćwiczyć. To
oczywiście, że można.
Można?
No pewnie. Przecież on jak się urodził, to nawet nie umiał chodzić, nie umiał mówić. Nauczył się tego wszystkiego.
Ale miał jakieś predyspozycje. No.
Bardzo możliwe. Zresztą z predyspozycjami to jest tak, że one nie są dane raz na zawsze. Nikt się z nimi tak naprawdę nie rodzi. Może mieć tylko pewną łatwość robienia pewnych rzeczy. To jest taka moja osobista, prywatna teoria. Natomiast poprzez ćwiczenia można bardzo wiele osiągnąć. Mózg nie jest ze skały, jest plastyczny. I na przykład są takie badania w dziedzinie neurologii prowadzone, że na przykład osoba, która zacznie się uczyć grać na fortepianie, a była totalną nogą z muzyki i zupełnie drewniane ucho miała, można wykazać, że po jakichś 2 tygodniach nauki gry na fortepianie w mózgu takiej osoby zachodzą widoczne zmiany. Mózg się dostosowuje, próbuje się zaadoptować do nowej sytuacji. Tworzą się nowe połączenia. I to niezależnie od wieku, co jest dobrą wiadomością, zwłaszcza dla osób starszych. Albo w sile wieku i w kryzysie wieku. Natomiast to jest tak, że jeżeli ktoś coś bardzo długo ćwiczy, staje się w tym coraz lepszy. I obserwowaliśmy taki efekt właśnie w przypadku tych kostek. Gościa na pewno nie zaczął tego wczoraj. Myślę, że pracował nad tym wiele lat i doszedł do takiej wprawy, że miał łatwość zapamiętania kostki, więc 150 dla niego nie było dużym wyzwaniem.
Pan pracuje w Zakładzie Sztucznej Inteligencji. Czy tam osoby, które są zatrudnione, które się zajmują tą dziedziną nauki, potrzebują takiej wyobraźni?
Myślę, że jest to jedna z takich ciekawych dyscyplin naukowych. w których wyobraźnia, może nie przestrzenna, ale w ogóle wyobraźnia jest bardzo potrzebna.
No, łatwiej sobie wyobrazić, jeszcze już mówimy o wyobraźni, coś takiego jak film Sztuczna Inteligencja, czyli jakąś historyjkę sobie wyobrazić, ale wyobraźnia, kiedy tworzymy, powiedzmy, tak jak w Wiedźminie, cały świat, gdzie mamy geometryczne figury, z nich tworzymy później postacie, góry, krajobrazy. Czy te dwie różne wyobraźnie, taka wyobraźnia narracyjna, powiedzmy, i geometryczna, różnią się?
One oczywiście się różnią. Są w ogóle dwa typy wyobraźni. Można powiedzieć, że jest to taka wyobraźnia jakby wizualna, obrazkowa, która pochodzi z naszych zmysłów, czyli z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy, albo czasami nawet z tego, co poczujemy. A jest także taki rodzaj wyobraźni, która dotyczy obiektów, które nie istnieją, których nie możemy zobaczyć. To jest na przykład czwarty wymiar, to jest na przykład pewna zależność przestrzeni od innej przestrzeni, jakieś matematyczne, powiedzmy sobie, funkcje, zawiłości, jakieś inne światy, które ktoś może tylko w swojej głowie zobaczyć. I to jest fajne, ponieważ akurat w sztucznej inteligencji, wracam do tego pytania wcześniejszego, można zobaczyć pewne rzeczy, które faktycznie nie istnieją, a które w jakiś sposób muszą zadziałać. Na przykład sieć neuronowa. Mamy wprawdzie sieć neuronową w mózgu, ale to nie jest taka sieć, którą się buduje w pamięci komputerów na przykład. Więc trzeba sobie to wcześniej wyobrazić i wtedy dopiero można na przykład z tym pracować. Można napisać program, który realizuje pewne funkcje sieci neuronowej. I z reguły im mniej ta rzecz jest łatwa do wyobrażenia, tym trudniej się z nią pracuje, tym trudniej napisać taki program.
Czy to jest jeszcze nauka? Bo tak się zastanawiam. Nauka to jest zwykle coś, co możemy udowodnić. Nie, dać wzór, pokazać, że coś istnieje faktycznie. A tutaj mówi pan, że coś wyobrażamy sobie i wtedy nad tym pracujemy.
Oczywiście, że to jest nauka. To jest nauka idąca w takie bardzo drobne szczegóły, w detale. To znaczy, jeżeli chcemy zrozumieć jakiś proces, tak ogólnie rzecz biorąc, to najpierw go obserwujemy. Jeżeli nie da się go zaobserwować, to można obserwować go pośrednio. Na przykład nie obserwujemy fal radiowych własnymi oczyma na przykład, ani żadnym naszym zmysłem, ale możemy zbudować urządzenia, które je zaobserwują, a my obserwujemy te urządzenia. I ta pośrednia obserwacja pomaga. A czasami są takie procesy, których nie można w ogóle zauważyć albo jakoś sobie uzmysłowić i wtedy jest najtrudniej. I to jest cały czas nauka. My cały czas rozszerzamy nasze zmysły i nasze poznanie, budując odpowiednie teorie, sprzęty, narzędzia, żeby sobie to jakoś wszystko zwizualizować.
Często się mówi, że sztuczna inteligencja to jest zagrożenie dla człowieka, że wymknie nam się spod kontroli. Mamy wielu takich filmów science fiction, gdzie pokazywane jest, jak to będzie wyglądało. Czy faktycznie z tą nauką się takie niebezpieczeństwo wiąże?
No to jest bardzo modny temat filmów science fiction i takich prognostycznych, pesymistycznych wizji przyszłości. Oczywiście, że to może być zagrożenie i ja bym powiedział, że nie ma się tym co przejmować, ponieważ zagrożeniem dla nas może być nawet takie proste narzędzie jak młotek, użyty w niewłaściwy sposób. W związku z tym trudno powstrzymać postęp i trzeba się liczyć z konsekwencjami. I na pewno będzie tak, że jeżeli powstanie odpowiednio sprawna sztuczna inteligencja, to ona będzie dla nas zagrożeniem. Może być tylko taki problem, którego nie ogarniemy, że ta sztuczna inteligencja uzyska tyle samokontroli i swobody, że będzie ją bardzo trudno pokonać. Tutaj można odesłać słuchaczy na przykład do filmu Matrix albo do Animatrix, tam gdzie to było wszystko przedstawione.
Proszę powiedzieć, po co nad tym pracować w takim razie, skoro z tym wiąże się takie niebezpieczeństwo?
Z tym jest tak jak z rozwojem techniki w poprzednich latach lub w poprzednich stuleciach. Wtedy, kiedy wchodziły na przykład parowozy, to ludzie mówili, że o, krowy nie będą mleka dawały i tak dalej. To też było zagrożenie, które jakoś ominęliśmy. Krowy nadal dają mleko, my jeździmy, latamy. W związku z tym przypuszczam, że zmieni się nasze życie w taki sposób, który trudno przewidzieć, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Prawdopodobnie, gdybym tak miał popuścić wozy fantazji, to byłoby tak, że będziemy współistnieć ze sztuczną inteligencją. Może niekoniecznie na całkiem równych zasadach. Może to będą osobne rejony, w których jedni sprawdzają się lepiej, a inni w innych. Trudno powiedzieć, co będzie, ale chętnie bym to zobaczył.
Jakie w tej chwili ma zastosowania takie, nie wiem, przemysłowe, ekonomiczne sztuczna inteligencja?
O, jest ich bardzo wiele. Tak naprawdę to można powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest już teraz z nami prawie że na co dzień. I są to takie bardzo proste procesy, decyzyjne lub półdecyzyjne, które podejmują za nas maszyny. Pierwszy lepszy program komputerowy podejmuje setki tysięcy decyzji na sekundę podczas pracy. Jeżeli pan na przykład pisze w Wordzie jakiś dokument i trzeba pisać kolejny wyraz, a dochodzi się do brzegu kartki, dajmy na to, to program podejmuje decyzję. Jest to bardzo sztywne i takie pozbawione swobody, ale jednak decyzja następuje. Jest pewne wykonanie jakichś procedur, które normalnie by się nie wykonywały. Przeniesienie do następnego wiersza, na przykład zmiana strony, tego typu rzeczy. I poczynając od takich prostych rzeczy, można jechać ze stopniami skomplikowania takiego procesu coraz dalej. Na przykład są takie rozwiązania jak autopilot. On też musi podejmować różne decyzje na podstawie tego, co mówią mu urządzenia w samolocie i albo obniża wysokość, albo ją podwyższa, tak żeby kontrolować cały czas pułap. I to leci dalej, więc myślę, że gdzieś w pewnym momencie spotkamy się z takimi systemami, które będą w pełni albo prawie w pełni autonomiczne. Jak taki zwykły odkurzacz, który jeździ po domu i odkurza bez naszej kontroli. Są już takie maszyny. Więc tak myślę, że mamy to już dzisiaj. No i jest to potrzebne prawie w każdej dziedzinie, którą możemy sobie wyobrazić.
Czy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, prowadząc zajęcia ze studentami, pan ćwiczy ich wyobraźnię taką przestrzenną, czy raczej wykorzystuje to, co oni już mają wrodzone?
Robię jedno i drugie. Robi się jedno i drugie, dlatego że potrzebne są wszystkie rzeczy tak naprawdę do tego procesu, który prowadzę. Pracuję w grafice, uczę grafiki. Jest to taki program do obsługi grafiki 3D, więc tam potrzebna jest wyobraźnia przestrzenna, taka naprawdę rozwinięta. I były takie roczniki, że zaczynaliśmy od rysowania po kartkach z zamkniętymi oczyma. Cała grupa siedziała, wszyscy mieli zamknięte oczy, każdy tak dziwnie wyglądał i wszyscy rysowali coś. Kazali mi narysować zwykłą, prostą twarz z takim uśmiechem. Są takie ikonki czasami. Dwoje oczek, powiedzmy sobie uśmiech, żółta twarz. Próbowali coś takiego narysować, ale nie patrząc. Musieli sobie to wyobrazić wszystko. No i w tym procesie było oczywiście dużo śmiechu, dużo zaskoczenia, jak się zobaczyło ten rysunek, ale musieli korzystać z tego, co już mieli, co przynieśli na taki przedmiot. A potem w trakcie zajęć to rozwijaliśmy.
Czy jest wielu studentów, którzy studiują specjalizację w ramach Zakładu Sztucznej Inteligencji?
Sam Zakład Sztucznej Inteligencji nie prowadzi osobnej specjalizacji, ale są pewne elementy sztucznej inteligencji w trakcie studiów. Także jest taki przedmiot jak sztuczna inteligencja, są przedmioty pokrewne, różnego rodzaju jakieś decyzyjne gry, różne procesy. Nie będę może w to głęboko wchodził, ale ja z takich przedmiotów zajęć nie prowadzę. Zajęcia, które prowadzę, to jest grafika, animacja, czasami także programowanie albo tworzenie gier i jeszcze kilka innych tematów związanych z multimediami, czyli na przykład montaż, tworzenie efektów specjalnych, tego typu rzeczy. I powiem, że jest to bardzo takie pasjonujące, ponieważ można zrobić miecze świetlne z Gwiezdnych Wojen we własnym pokoju, one rzeczywiście wyglądają jak prawdziwe. To jeden z ulubionych takich wykładów, który prowadzę.
Czy te osoby, które studiują u pana, z czym one wiążą swoją przyszłość? Czy chcą tworzyć gry, czy na architekturę idą?
Możliwości po tych przedmiotach, które prowadzę, są dosyć spore, ponieważ one wiążą ludzi z mediami troszeczkę silniej. Także można ogólnie rzecz biorąc szukać zatrudnienia albo przyszłej kariery w mediach szeroko pojętych, które na przykład zawierają także reklamę. Można iść na jakieś, powiedzmy sobie, kierunki związane z tworzeniem filmów, animacji, z reżyserią nawet. Można iść na takie przedmioty jak dziennikarstwo. Wszystko, co wiąże się z tworzeniem obrazu, a więc także grafika na przykład, przemysł reklamowy, szeroko rozumiany, no i tworzenie efektów specjalnych, jak wspomniałem, czyli jakieś takie triki, powiedzmy sobie, efekty, które można zrobić dosyć prostym nakładem środków, niskimi kosztami, używając tylko kamery odpowiedniego oprogramowania. Taką wiedzę ludzie dostają.
Czy decydując się na te studia, trzeba mieć jakieś specjalne przygotowanie informatyczne wcześniej, czy po prostu każdy, kto zdał maturę, może próbować?
Żeby przystąpić do zajęć, wystarczy tak naprawdę tylko umieć obsługiwać komputer. I to wszystko jedno, pod którym systemem, ponieważ oprogramowanie, z którego korzystamy, jest darmowe i działa na wszystkie dostępne ogólne platformy. W związku z tym wystarczy podstawowa znajomość komputera, no i otwarta głowa i można zaczynać. Także nawet licealiści, nawet osoby młodsze ze szkół tych, powiedzmy sobie gimnazjum czy podstawówka, już mogą próbować swoich sił.
Czyli nie trzeba umieć kodować, znać Corela czy jakiś inny program graficzny?
Nie trzeba. To oczywiście każda taka znajomość dodatkowa jest przydatna, przydaje się przez taki efekt synergii. Jeżeli ktoś na przykład zna się na grafice 2D, chociaż troszkę, to łatwiej jest mu zrozumieć i ogarnąć jakieś takie bardziej zaawansowane rzeczy z grafiki 3D. Ta grafika 2D zawsze gdzieś tam siedzi, na przykład przy teksturach czy przy robieniu materiałów. Ale nie jest to takie istotne, ponieważ zaczyna się zupełnie od zera na tych moich kursach i można po nich wyjść z taką dosyć pełną głową pomysłów. Ja może jeszcze powiem, że dla takich osób, które nie są na zajęciach u mnie i które nie mogą na tych zajęciach uczestniczyć, jest dostępny kurs w internecie, który nazywa się Polski Kurs Blendera. Blender to jest inaczej mikser kuchenny. I tak się też ludziom kojarzy, ale oprócz tego jest to nazwa programu, który jest darmowy, który jest dostępny na wszystkie platformy i którego można używać do tworzenia bardzo zaawansowanej grafiki. No i oczywiście animacji, efektów specjalnych, montażu filmów i jeszcze paru innych rzeczy, na przykład robienia gier. Nauczam tego programu, no i ponieważ było mi mało nauczania, to zrobiłem kurs w internecie, w którym jest ponad 400 tutoriali teraz w języku polskim. Wszystko jest za darmo dostępne na stronie polskikursblendera.pl. Więc jakby ktoś był ciekawy i chciał się nauczyć takich rzeczy nawet samodzielnie, to zapraszam.
To robi pan konkurencję jakimś szkoleniom, które odpłatnie biorą?
Oczywiście, że tak. I czerpię z tego taką złośliwą satysfakcję. Miałem także sporo propozycji i dzwoniły do mnie osoby i pisały, prosiły, żebym dla nich zrobił jakieś kursy, oczywiście odpłatne, które one chciały dalej sprzedawać. Ale ja te osoby zawsze informowałem, że jeżeli zrobię dla nich taki kurs, to zastrzegam sobie prawo zrobienia również tego samego za darmo i wypuszczenia w sieci. Wtedy bardzo szybko te osoby znikały, więc nie podejmowały prób kontaktu. Ale ja zdaję sobie sprawę, że to psuje rynek.
Swoistego rodzaju misja, rozumiem.
Tak to trochę traktuję. Niektórzy mówią, że jestem takim ewangelistą, jeżeli chodzi o ten konkretny program. To jest mój ulubiony program od ponad 12 lat już. Cały czas się go uczę, a już tyle lat minęło.
Czy pan sam tworzył jakieś gry?
Zdarzyło mi się zrobić kilka gier. One nie wyszły w zasadzie poza takie domowe ognisko, ale grali w nie studenci, grał w nie mój syn i się podobały. Nie planowałem ich jakoś upowszechniać, ale to były takie proste platformówki, które całkiem niełatwe wyszły. Także ja sam czasami, jak jestem trochę rozkojarzony, to nie mogę przez nie przejść.
A jak wygląda zaliczenie na tych zajęciach? Trzeba coś stworzyć samemu?
Co do zaliczenia, na zajęciach zawsze próbuję się na początku ze studentami dogadać i są różne rozwiązania jakby. Z reguły grupa studentów jest niezdecydowana na początku, nie wie czego oczekiwać i postępują tak, aby jak najmniej mieć roboty, ale tak czy inaczej później się to na nich mści. Więc generalnie rzecz biorąc zwyciężają w różnych latach różne rozwiązania i raz jest to projekt na końcu jakiś duży, a czasami są to na przykład co tydzień regularne, malutkie projekty oddawane w ciągu całego semestru. I to rozwiązanie akurat wolę, bo ono promuje taką systematyczność i też w dłuższej perspektywie wychodzi, że studenci po takich przedmiotach, po takim stylu prowadzenia umieją trochę więcej, są bardziej przygotowani niż ci, którzy mają tendencję do bimbania przez pół semestru, a później na końcu tylko jedna wielka spina. Znamy ten motyw, wszystko następną chwilę.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.
Przypomnę, że naszym gościem był pan Piotr Arłukowicz, adiunkt na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w Instytucie Informatyki w Zakładzie Sztucznej Inteligencji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Gość Radia Morse.